Ładne kwiatki.
To jest audycja Ładne Kwiatki, dzisiaj w wersji naturalnej. Michał Konkel, słowiański zielnik w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sobie myślę, że taki pan zielarz, to on zimą nie wychodzi z domu, no bo co tam, śnieg, nie ma czego zbierać, to ty siedzisz w domu i kręcisz maści.
Znaczy mogę, tylko że najpierw i tak muszę wyjść, wiesz, bo trzeba jakiś surowiec ciekawy zebrać. Bo...
Ale zimą to nic czego nie zbierzesz. A jak to... nawet już śniegi puszczą, no to wszystko jest takie przywiędłe, takie nijakie.
No tak, jeżeli chodzi o rośliny zielne, to tego jest mniej. Chociaż i one się zdarzają, ale to co...
Nieżywe albo w lekkim rozkładzie.
No niech tak ci będzie. Chociaż Gwiazdnicę Pospolitą możesz trafić całkiem żywą. Ale ja chciałem ci powiedzieć dzisiaj trochę innych składnikach. O mchach i porostach.
Ale o tym też pomyślałem, że to, co znajdziemy pod śniegiem, co znajdują, proszę państwa, renifery, tak? To mchy i porosty.
Renifery i zielarze, dokładnie. U nas jest mniej reniferów, to więcej dla zielarzy zostaje.
Nigdy nie wspomina się w tym zielarskim kontekście o mchach i porostach.
To znaczy troszeczkę się wspomina, ale jest tego bardzo mało i może być ku temu kilka problemów z tym związanych, tak to nazwę, ponieważ większość porostów u nas w kraju są to porosty, które są chronione. Porosty są w ogóle ciekawymi organizmami, które no, zasługują na szacunek i właśnie tę ochronę, dlatego jest ich mniej. Ale nawet mimo tego masz w zielarstwie coś, co normalnie jest nawet w sklepach zielarskich do dostania, czyli coś, co zwie się porost islandzki.
Rzeczywiście
czasami się to niesłusznie nazywam mchem islandzkim, to nie jest mech islandzki, to jest porost, to jest rodzaj porostu i faktycznie taką plechę porostową możesz kupić i możesz ją wykorzystywać. No a w lesie faktycznie, jak pójdziemy, pod warunkiem, że jest to las czy teren w miarę czysty, no bo porosty nie rosną sobie byle gdzie. Porosty lubią czyste powietrze. Nawet jest taka ciekawa skala. Ja teraz wszystkiego ci niestety na pamięć nie powiem, bo nie pamiętam jej. Natomiast można ją znaleźć w internecie, gdzie w stosunku do tego, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, tak wyglądają porosty. Jeżeli powietrze jest zanieczyszczone bardzo, są tam na przykład tlenki siarki i tak dalej, to może się okazać, że las czy miejsce, do którego poszedłeś, w ogóle nie będzie miało porostów. Jeżeli to zanieczyszczenie jest troszeczkę mniejsze, to porosty będą występowały, ale będą występowały takie, które może nie do końca nam się z porostami kojarzą, może nie kojarzymy, że to porosty są.
Naturalne wskaźniki jakości środowiska.
Tak, dokładnie. Dlatego tak miejscami tak ciężko te porosty znaleźć, ponieważ no jak środowisko jest niesprzyjające, no to one niestety niekoniecznie chcą tam rosnąć.
Ja je kocham, przez uwielbiam, bo czasami bywa tak, że one rosną w takich dużych kępach, poduszkach i gdy się przyjrzeć im z bliska tej całej poduszce, to jest taki mikrokosmos, mikroświat, jakbyśmy weszli do takiej porostowej dżungli.
No tak, to też, ale sam porost to jest w ogóle taki, ja bym go nazwał trochę kosmitą, bo to jest... Jak mówimy o jakikolwiek stworzeniu, no to jak mówimy o psie, no to wiadomo, to piesek, jedna istota. Tak jak mówimy
piesek i jest, każdy widzi, tak, koniak jest, koń, każdy
dokładnie.
Widzi.
Dokładnie. Jak mówimy mak, jak mówimy oset, jak mówimy sosna, mamy jakieś wyobrażenie na temat tego organizmu. Natomiast jeżeli mówimy porost, no to owszem, my może z zewnątrz tak na odległość mniej więcej wiemy, tak? Bo on może być albo taki bardzo płaski, tak? Może być troszeczkę zrobiony jak takie łuski, będzie lekko odstawał od podłoża, na którym się trzyma. Może być w formie krzaczka. Ten krzaczek może mieć parę centymetrów, tam do 3-4 centymetrów, a może być taki, który będzie przypominał trochę brodę. I to są brodaczki, wtedy to będą takie długie te porosty. I te brodaczki to będą porosty, które rosną w najbardziej czystym powietrzu i najrzadziej się je u nas tutaj na północy spotyka. Ale ja nie do końca o tym, bo jakkolwiek możemy sobie ten kształt wyobrazić, to może nie do końca wiemy, że porost to nie jest jeden organizm. to jest połączenie dwóch, a czasem nawet trzech różnych organizmów, które mogą żyć oddzielnie i wyglądają zupełnie inaczej, a jeśli postanowią, może to jest za szumne słowo, ale jeżeli się połączą, to właśnie mogą tworzyć taką plechę porostową.
To jest połączenie międzygatunkowe, międzyorganizmowe.
Międzygatunkowe to jest raz, ale to możemy sobie pomyśleć, okej, jeżeli weźmiemy sobie konia i osła, to wyjdzie nam muł. No, mhm. Ale te gatunki są w miarę blisko spokrewnione. Tak. A tutaj mówimy o gatunkach, które są bardzo daleko spokrewnione, należą do różnych królestw. Mówimy tutaj o grzybie, który oczywiście należy do królestwa grzybów. I mówimy na przykład o glonie, który należy do królestwa roślin. I te dwa w miarę odległe od siebie organizmy łączą się ze sobą, tworząc coś zupełnie innego.
Teraz cicho zapytam, jak to oni robią?
Teorii na ten temat jest sporo. Mi się najbardziej podoba teoria, którą przeczytałem w jednej z książek profesora Fałtynowicza. I dla mnie ona jest fajna. Zacznę od początku, zanim do tej teorii przejdę. Często się mówi, że to jest symbioza, tak? Czyli że są dwa organizmy, w jakiś sposób tam na siebie oddziaływują, tylko że te oddziaływania mogą być różne. No i jedna z teorii mówi, że to oddziaływanie jest obopólne, tak, mutualizm, że jeden i drugi czerpie z tego korzyści. Natomiast w tej jednej z książek przeczytałem, że to jest niewolnictwo, że ten grzyb łapie sobie takiego porosta, czy taką cyjanobakterię, bo to nie zawsze musi być porost. Mm-hmm. No i zaczynają wykorzystywać do swoich celów. Oczywiście coś tam im daje, no ale jak wiemy, w systemach niewolniczych też było jakieś miejsce, gdzie można było głowę sobie położyć, żeby przespać przynajmniej parę godzin, ale niekoniecznie było to dobre traktowanie. No i właśnie ta teoria mówi, że ten grzyb tak niekoniecznie dobrze się obchodzi z tą drugą istotą, która ma tworzyć razem z nim ten porost.
Czyli z glonem na przykład, tak?
Z glonem na przykład, mm-hmm. Tak. A jednocześnie właśnie, jeżeli go już sobie złapie, jeżeli się w jakiś sposób tam połączą, to ten organizm wygląda zupełnie inaczej. Tak? Bo grzyby, które są jakby predysponowane do tego, żeby tworzyć porosty, my nazywamy je zlichenizowane, tak? Które mogą tworzyć różnego rodzaju porosty. I tych grzybów wcale nie jest dużo, ale przez to, że mogą sobie wybierać różne glony, różne bakterie, to jeden grzyb z jakimś konkretnym glonem może wyglądać w jeden sposób, a jeżeli weźmie sobie inny organizm, to będzie wyglądał zupełnie inaczej.
No tak, ale dla mnie fenomenem jest, że ten grzyb z tym glonem, bo ty powiedziałeś, że są w jakiejś zależności, ale one łączą się tak, że tworzą oddzielny organizm, który nazywamy porostem.
Tak, tak, dokładnie. Tak to wygląda. Gdyby ten glon żył sobie gdzieś tam sam, wyglądałby zupełnie inaczej, to samo byłoby z grzybem. A w momencie, kiedy są ze sobą połączone już, nieważne jak nazwiemy to połączenie, tę ich relację, to tworzą jeden odrębny od tamtych organizm.
No bo wiesz, są pasożyty typu huba na przykład, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Która rośnie sobie tak na drzewie, ale nie tworzy z tym drzewem jednolitego organizmu.
Tak, no to jest...
Hubę widać.
To jest typowe pasożytnictwo, znaczy hubę widać. Widzimy już, że tak powiem, jej owocniki, prawda? Mm-hmm. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do... Znaczy często trochę inaczej na to patrzymy, bo widzimy, że coś rośnie na drzewie i mówimy, to jest grzyb. To jest owocnik grzyba, a cały ten grzyb, który wyprodukował ten owocnik, czy też te owocniki, siedzi sobie w środku, w drewnie, w pniu i on musiał tam siedzieć przynajmniej 30, 40, 50 lat, żeby na tyle wyrosnąć, żeby te owocniki
nie
się pokazały.
Nie było go widać, tak?
Tak. Mm-hmm. I jego
jego nitek na przykład w drzewie.
Tak, takie ryzomorfy, bo to takie dygresja. Połączenia dość długie... Strzępek grzybni możemy nazwać niekiedy ryzomorfami. Te ryzomorfy są bardzo ładnie widoczne na powalonych pniach, które są zainfekowane opieńką. Jak widzimy opieńki, to oprócz tego takie czasami czarne sznury, dość długie, grube, będą widoczne, to będą ryzomorfy tych opieniek.
No to wróćmy do porostów, bo to już finał tej rozmowy, proszę pana. Idziemy do lasu, spoglądamy na mchy i porosty z zachwytem, bo mchy to już zupełnie inna historia, prawda?
To właśnie chciałem jeszcze coś o mchach powiedzieć, a tu widzę, że już czasu nie ma.
A z mchami co?
No, z mchami jest łatwiej, bo mchy nie są aż tak bardzo chronione, a jednocześnie wiele z nich ma już przez nas poznane właściwości lecznicze. Najczęściej, chyba najłatwiej je wykorzystać w momencie, kiedy podczas naszych wycieczek coś nam się dzieje. Czy mchy, czy torfowce, bo to jest jeszcze jedna ciekawa grupa, to są organizmy, które bardzo często będą miały silne właściwości, po pierwsze odkażające, a po drugie przyspieszające gojenie ran, czasami przeciwkrwotoczne. A jak trafimy na czyste środowisko, gdzie tego torfu jest dość dużo, możemy taką kępkę sobie lekką wziąć, tylko się upewnijmy, że akurat to torfowisko nie jest pod ochroną. Ja wiem, że ja często mówię o tej ochronie, ale ja mam takie jakieś dziwne spaczenie na ten temat, więc
ale ja
będę
myślę,
wspominał.
Że dobrze, że o tym wspominasz, dlatego, że kombinuję najlepiej, żeby nic z tym nie robić, ani z tymi mchami, ani z porostami, tylko wdzięcznie się im przyglądać.
A tak, oczywiście, oczywiście. Tutaj mówimy sobie o tym, że te właściwości one mają, natomiast też jest pewnie jakiś powód, dlaczego aż tak często z nich nie korzystamy, a korzystamy z innych surowców zielarskich, prawda? Nie musimy, po prostu nie jesteśmy skazani na nie, więc a z drugiej strony są to bardzo ciekawi przedstawiciele naszej flory, czy fungi, jeżeli byśmy mówili o tych porostach. Bez nich byłoby smutno w naszym lesie, a jednocześnie dają taki ciekawy element
tej
zieloności.
A warto pamiętać w tym kontekście zielarskim, tak, że nasi dziadowie, proszę państwa, to obkładali sobie rany torfem na przykład.
Na przykład torfem, tak, albo mchem mchami. Płonnikiem, albo trentefolią, która nie jest zielona i nie jest mchem, a jest ciekawym glonem, który znajdziemy na wielu naszych drzewach tutaj w lasach. Jak będziecie państwo następnym razem w lesie i zobaczycie taki rudo-brązowy nalot na tych drzewach, to będzie właśnie trentefolia.
A my do tego rodzaju rozmów z Michałem wrócimy za 2 tygodnie. Michał Konkole-Słowiański, zielnik Włodzimierz Szaszkiewicz. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Ładne kwiatki.